Prawie 7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. A gośćmi audycji są Marek Teus, właściciel sieci handlowej Merkus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Dzień dobry.
W sobotę kolejny kongres, Pomorski Kongres Obywatelski. O tym kongresie obywatelskim i o tematach, które będą tam poruszane, także w tej audycji powiemy, ale zacznijmy na razie, drodzy panowie, od ułatwień dla mikrofirm, które od stycznia 2018 roku Ministerstwo Rozwoju przygotowało taki projekt ustawy zmniejszający obciążenia składkami na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Projekt przewiduje nowo obniżoną wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla tych przedsiębiorców, którzy osiągają miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 5000 zł. To miesięczny taki przychód, czyli 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. Składka będzie rosła wraz ze wzrostem przychodów wedle odpowiednich przedziałów. To rozwiązanie, które wyczekiwało część pracodawców, część przedsiębiorców, bo to 5 tysięcy to trudno mówić o pracodawcach, część przedsiębiorców, panie Marku?
Na pewno tak, dlatego że ten postulat był podnoszony od wielu lat. 5 tysięcy złotych przychodu i obciążenia związane z ZUS-em na poziomie plus zdrowotne około 1200 zł, no to można sobie łatwo policzyć, że jaka musiałaby być marża z tego przychodu, żeby odprowadzić ZUS, utrzymać się i mieć jeszcze jakieś wynagrodzenie, które by pozwalało się utrzymać. Także te osoby, które prowadziły przede wszystkim jednoosobowe firmy...
Tak, bo to głównie do nich jest to skierowane, no bo wielkość przychodu wskazuje na to, że te tak, 5 tysięcy, chociaż potem będzie też nie od razu powyżej 5 tysięcy będzie maksymalna składka na ubezpieczenie społeczne, ale ona będzie
tak,
rosła.
Proporcjonalnie w stosunku do wzrostu przychodów. I myślę, że ten postulat dla przykładu, no, mamy tutaj mnóstwo osób, które prowadzą jednoosobowe firmy i świadczą różnego rodzaju usługi dla firm, ale to, co nas jakby dotyka bezpośrednio, to chociażby transport, bo nazwą taksi, który nas rozwozi tutaj po terenie Trójmiasta. Ci ludzie od wielu lat, różne stowarzyszenia osób zatrudniających w transporcie tym taryfowym postulowały właśnie to, aby te obciążenia związane z fiskusem, z ZUS-em były proporcjonalne do ich przychodów i myślę, że te osoby na pewno dzisiaj z tego tytułu się cieszą. A z drugiej strony, no jednak cały czas patrząc na tak zwany wzrost jakby przedsiębiorczości. Jeżeli chcemy ludzi zachęcać do otwierania swoich własnych, prywatnych firm, jest to dobry element, który szczególnie dla ludzi na starcie, bo mamy tutaj jeszcze ten również program z niższym lub w ogóle ze zwolnieniem, tak, ze zwolnieniem, jeżeli chodzi o ZUS, to też jakby będzie powodowało, że część osób, która zastanawiała się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, będzie przechodziła dzisiaj z pracy etatowej na własną działalność gospodarczą.
Maciej Dzierżanowski.
Trzeba powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście łatwiej będzie założyć działalność, łatwiej będzie prowadzić działalność tej w mikroskali, więc to będzie miało pozytywny wpływ.
Ale panie Macieju, bo kłopot był do tej pory taki, że przez 2 lata były niższe składki, były takie ulgi dla przedsiębiorców, którzy założyli własne przedsiębiorstwa i własne firmy i przez 2 lata były te ulgi. Tylko że rzeczywistość była potem taka, że po tych 2 latach bardzo dużo tych firm albo zawieszało działalność gospodarczą, albo likwidowało tę działalność gospodarczą, albo zmieniało nazwę i zmieniało właściciela, no bo okazuje się, że te ubezpieczenia społeczne były tak poważnym kosztem, tak poważną przeszkodą do prowadzenia dalej spółki, że decydowano się na tego typu rozwiązania, jak zawieszenie, likwidacja, bądź zmiana w ogóle firmy, żeby znowu skorzystać z tej ulgi.
No to teraz można powiedzieć, że ten problem się rozwiązuje, no bo będzie to uzależnione od poziomu przychodu. Mm-hmm. Więc jeżeli firma nie urośnie na tyle, żeby obsłużyć wyższe koszty obsługi tego ZUS-u, no to będzie dalej ta obniżona wartość. Więc tutaj no to należy odbierać pozytywnie, chociaż no skala tego pewnie nie jest aż tak duża dla całej gospodarki.
Znaczy, mówi się o 200 tysiącach firm. Widziałem taką informację, że mogłaby z tego skorzystać, z tym, że to głównie te mniejsze firmy, bardziej jednoosobowa działalność gospodarcza, choć niekoniecznie, ale najczęściej to jest ta jednoosobowa działalność gospodarcza.
Tutaj na pewno w dalszym ciągu będę podkreślał ten element związany z wprowadzeniem własnej firmy. To jednak powoduje, że tych osób chcących edukować się, bo poprzez tego typu wejście w biznes, bardzo często jednoosobową na początku firmę, staramy się potem tą firmę rozwijać, dotrudniamy ludzi, stabilizujemy przynajmniej tą regionalną w tym momencie gospodarkę. To, co mówiliśmy nawet tutaj przed programem z burmistrzem Kościerzyny.
Tak, z gościem poprzedniej audycji Nie Tylko Metropolia. Mieliśmy okazję pomiędzy audycjami jeszcze chwilę porozmawiać.
I to mi się właśnie jakby w tej wypowiedzi pana burmistrza podobało, że stawia w tej chwili na firmy właśnie lokalne. Ten patriotyzm lokalny, on zawsze będzie mocniej związany z miejscem wykonywania przez danego przedsiębiorcę działalności niż z firmami globalnymi, które dzisiaj są, jutro ze względu na interes globalny mogą się wycofać dosłownie w ciągu 5 minut. Jeżeli będziemy poprzez tego typu ulgi, ułatwienia wprowadzać ludzi w biznes, no to wydaje się, że jest to bardzo dobra droga do tego, aby ci ludzie przynajmniej w części rozwijali swoje przedsiębiorstwa, zatrudniali ludzi, otwierali kolejne swoje punkty działalności, przede wszystkim na tym terenie, z którego się wywodzą.
Mm-hmm. Patriotyzm przedsiębiorczy, to się można było tak nazwać. Pan burmistrz Kościerzyny właśnie mówił i podkreślał to, że chce dać szansę swoim przedsiębiorcom, bo oni, to co powiedział też przed chwilą Marek Teus, oni tutaj zostaną. Oni nawet użył takiego sformułowania, że oni nie będą mieli co do ust włożyć, a firmę będą dalej prowadzić i trzymać na miejscu. Ten patriotyzm gospodarczy, patriotyzm przedsiębiorców, lokalny patriotyzm jest niezwykle ważnym elementem dla samorządowców. Jak widać, niektórzy próbują to wykorzystać. Maciej Dzierżoński.
Dokładnie. I można powiedzieć, że warto szukać kolejnych instrumentów, które wspierają w jakimś zakresie rozwój takich firm lokalnych, rodzimych na miejscu. Tu bardzo ciekawy wątek, który gdzieś jest dyskutowany, to jest kwestia odpowiedniego ustawiania zamówień publicznych. No bo w efekcie dla przedsiębiorcy to, co najbardziej się liczy, to możliwość sprzedaży swoich usług czy produktów, czyli tak naprawdę najbardziej liczy się rynek. No część tego rynku to są zamówienia publiczne. One są często bardzo trudne, bo tam wygrywa na przykład kryterium, czy do tej pory wygrywało często kryterium najniższej ceny. Być może...
A myśli pan o preferowaniu lokalnych przedsiębiorców?
Preferowanie może być trudne, bo to narusza jakby zasady...
Właśnie nie ma tego w ustawie, tak? Tak, znaczy, tak. To by było złamanie tej ustawy.
Natomiast no, my też zajmujemy się firmami i notabene bardzo ciekawe było to, że burmistrz Kościerzyny mówił też o firmie innowacyjnej w Kościerzynie,
tak,
prawda?
Tak.
No, ale firmami innowacyjnymi, które rozwijają pewne nowe produkty, nowe rozwiązania, to często jest tak, że jak ktoś rozwija coś nowego, no to nie ma jeszcze doświadczeń w zastosowaniu tego produktu. Nie ma
wdrożenia.
Nie ma pierwszego wdrożenia, nie ma sprawdzenia tego. To jest bardzo potrzebne, to trudno zrobić. I teraz są modele zamówień publicznych, które dopuszczają taki schemat działania, że miasto...
Rozwiąż się, zrób.
Może też jakby sfinansować na etapie poszukiwania rozwiązania kilku wykonawców, którzy szukają rozwiązania i na bazie wyników prototypu, który zostanie przygotowany, no rozpisywany jest zasadniczy przetarg i rozwiązanie, które ma najlepsze parametry, jest później wdrażane.
Jeżeli panowie pozwolicie, to na chwilę przy tym patriotyzmie jeszcze się na moment zatrzymamy, tym możliwości wspierania lokalnych przedsiębiorstw, ale przed nami krótka przerwa. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Mówiliśmy o propozycji rządu, o projekcie, który przygotowało To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Andrzej Dubas, realizator, zwraca mi uwagę, że z rozpędu powiedziałem komentarze. Wczoraj prowadziłem komentarze i tak mi widocznie zostało. Audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Mówimy o propozycji, projekcie Ministerstwa Rozwoju, projekcie ustawy zmniejszającej obciążenia składkami na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Ta granica to 5000 zł w tym roku. I nasi słuchacze piszą, przychód poniżej 5000 bardzo trudno mieć u lokalnego sklepikarza, bardziej powinien być dochód. Tutaj chyba chodzi bardziej o to, żeby wspomóc tych, którzy rozwijają biznes, ci, którzy startują na razie, tak? ci, którzy mają wątpliwości, czy przez rok, dwa lata uda im się dojść do tego poziomu, żeby te składki można było płacić i to jest to ułatwienie, prawda?
Dokładnie, także to nie chodzi o to, żebyśmy mówili tutaj o prowadzeniu handlu, bo 5 tysięcy przychodu, no to praktycznie można powiedzieć, że ktoś, kto ma zamiar rozpocząć działalność w handlu detalicznym czy obojętnie hurtowym i przy przychodach na poziomie 5 tysięcy złotych, no to jest to od razu skazane na porażkę. Natomiast ci, którzy wykonują różnego rodzaju usługi albo właśnie chcą rozpocząć tą własną działalność.
Rozpoczynają działalność.
Tak, w ogóle rozpoczynają działalność, no to 5 tysięcy przy kosztach od razu na samym początku, tylko ten koszt związany z ZUS-em i zdrowotnym to jest prawie 1200 zł, no to od razu tego typu działalność już jest skazana na dzień.
A nie obawiacie się panowie, że to będzie mało motywacyjne do rozwijania firmy, do rozwijania biznesu?
Myślę, że każdy przedsiębiorca chce więcej zarobić, więc to nie powinno...
Nie będzie
nie
stanowiło.
Powinno go ograniczać.
Aha. Jeden z naszych słuchaczy pisze także tak, prowadzę własną firmę, słuchaczka, sama nie zatrudniam pracownika, bo mnie nie stać. Pracuję 7 dni w tygodniu, a w niedzielę to nawet ciężej niż w tygodniu. Największym kosztem jest dla mnie ZUS. Dzierżawa lokalu w porównaniu do składek to tak zwany pikuś, pisze nasza słuchaczka.
No bo tak bardzo często jest właśnie. Jeżeli mówimy o tych najmniejszych przedsiębiorstwach, no to ta bariera, bo ZUS trzeba zapłacić. I tutaj nie ma... Przepraszam.
Wszystkie zobowiązania, jakie są potem, bardzo często jak się słyszy, to w pierwszej kolejności tym, który odzyskuje pieniądze, to jest ZUS, tak?
Później, często liczymy to w bardzo prosty sposób. Wszystkie obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to jeżeli my akurat pracujemy przez 30 dni w miesiącu i często bywa tak, że 27-28 dni to pracujemy na wynagrodzenia, obciążenia ZUS-owskie, czynsze, energię elektryczną i potem te 2-3 dni, marża z tych 2-3 dni de facto daje nam dopiero zysk naszego przedsiębiorstwa. Także jeżeli ktoś w bardzo podobny sposób liczy, no to myślę, że to często wychodzi tak, że jeżeli jest w stanie zapłacić ten ZUS w jednoosobowej firmie, to może być tak, że musi na ten ZUS pracować również te 27-28 dni.
To luty panu nie pasuje, panie Marku.
No tak, chyba, że jest przystępny.
To jest najgorszy miesiąc dla was.
Jeszcze rozumiem dobre pytanie. Jakie będą szczegóły tego rozwiązania i czy ono też na przykład będzie odpowiadało na pewne wyzwania tych ludzi właśnie, którzy rozpoczynają działalność i którzy nie mają takiej stabilności dla przychodów, tak? A muszą miesiąc w miesiąc zapłacić jakąś kwotę. Bo tam się mówi o pewnej gradacji w zależności od
przychodu.
Od przychodu rosnącą, prawda? Mm-hmm. Więc jeżeli to będzie jeszcze jakby rozwiązywało ten problem, że przy zmienności przychodów też mamy mniejsze obciążenia związane z ZUS-em, no to na pewno by rozwiązywało ten problem, o którym
czyli pan się zastanawia, jak to będą liczone przychody, czy miesiąc do miesiąca,
dokładnie,
czy rok do roku na przykład, tak? Czy kwartał do kwartału być może. Maciej Dzierżanowski, pan wspomniał o tych przedsiębiorcach i wspomaganiu przedsiębiorstwa i patriotyzmie lokalnym, bo o tym też przez moment rozmawialiśmy. Mówiliśmy o tym, że nie ma takiej możliwości w zamówieniach publicznych, chociaż marzyłoby się nam pewnie, bo już w tej audycji też rozmawiałem kiedyś na podstawie hiszpańskich przedsiębiorstw budowlanych, taki przykład dawaliśmy, gdzie jeszcze wówczas te europejskie prawa zamówień publicznych pozwalały na to, żeby preferować krajowe firmy i dawać więcej punktów w tych przetargach i na tym przy budowie tych hiszpańskich autostrad wyrosły firmy hiszpańskie, które
później wchodziły do Polski.
Które później wchodziły do Polski. Niestety tak obecnie nie ma i marzy się tak, że jak jakaś gmina robi przetarg, to powinna preferować przedsiębiorstwo, które działa na terenie gminy. tak? Jakiś tam parę punktów, czy tam parę procent więcej za to, że ona pochodzi z gminy. Że jak województwo, to, to nasze. Że jak robi krajowy przetarg, jest, jest krajowy przetarg, to żeby polskie firmy wspomagać. Tak niestety nie ma. I co? Jesteśmy słabsi na tym rynku konkurencyjnym.
Jesteśmy słabsi, bo mamy słabsze firmy, im trudniej konkurować z tymi, które jakby w wolnej konkurencji podchodzą do przetargów. Ja zwracam szczególną uwagę na rozwój firm innowacyjnych, tak? Dla których pewien model zamówień publicznych no, może po prostu być bardziej sprzyjający. Jeżeli...
Mówi pan o tym takim wymyśli wdróż. Ja to przepraszam, że tak nazywam, bo nie pamiętam dokładnej nazwy. Mniej więcej polega na tym, że mamy do rozwiązania jakiś problem i ogłaszamy przetarg na rozwiązanie tego problemu plus
wdrożenie,
tak? I wówczas nasze firmy mają większą szansę, bo znają nasze specyficzne, lokalne, regionalne uwarunkowania.
Ale to jeszcze jest troszkę bardziej zniuansowany model, który mówi, że w pierwszym etapie zamawiający mówi, mam jakiś problem do rozwiązania, nie wiem jak go do końca rozwiązać, albo jest ileś możliwych rozwiązań, albo też są firmy, które poszukują nowych rozwiązań w tym zakresie. Więc jakby w pierwszym etapie takiego zamówienia daje się szansę, żeby przetestować te rozwiązania, które są poszukiwane, które są potencjalnie nowe, innowacyjne. No i w takim układzie zawsze większą szansę mają mniejsze firmy, no też te firmy lokalne, które znają specyfikę. One mogą znaleźć pewne rozwiązanie, zastosować jakieś nowe technologie, które po prostu będą bardziej efektywne niż dotychczasowe rozwiązania. Jeżeli to się sprawdzi na prototypie, to można powiedzieć, że no to jest jakieś rozwiązanie, które no, zostało wdrożone i można mieć jakieś przekonanie, że na większą skalę też można je zastosować. Więc taka faza prototypowania w zamówieniach publicznych byłaby no, użyteczna, bo ona dawałaby szansę dla tych mniejszych podmiotów na rozwinięcie.
A są już takie przykłady, że tak się robi?
Znaczy ja powiem tak, to jest postulat takich proinnowacyjnych zamówień publicznych, o których się mówi od bardzo dawna. W zasadzie przepisy pozwalają na to, natomiast no, to jest trudne, to wymaga więcej pracy, to wymaga zakontraktowania w tym pierwszym etapie.
Ale od kogo więcej pracy?
Od zamawiającego, od urzędników. Więc no, jest to związane z pewnym wysiłkiem i teraz można powiedzieć, ale, że trzeba to zrobić w praktyce.
Panie Maciu, dobrze. Ile zrobiono w praktyce? Pan wie?
Niewiele, ale muszę powiedzieć, że w Gdańsku sprzed kilku lat był bardzo ciekawy przykład, gdzie w ten sposób weryfikowano 3 rozwiązania w zakresie zarządzania węzłami cieplnymi w szkołach. No i w efekcie najmniejsza firma, która startowała, trzy firmy startowały i 3 testowały rozwiązanie prototypowe, najmniejsza firma ostatecznie wygrała kontrakt, bo miała najciekawsze,
czyli
najbardziej efektywne rozwiązanie.
Można różnymi metodami pomagać przedsiębiorcom, różnymi metodami pomagać naszym regionalnym firmom. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, przed nami skrót wiadomości, po nim jesteśmy ponownie z Państwem. Minut zostało do godziny 11. Gość audycji Ludzie i Pieniądze, Marek Teus, właściciel sieci handlowej Merkus, Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i nasi słuchacze. Panowie, otworzył się worek z SMS-ami. Jeśli mowa o tym, o tej propozycji Ministerstwa Rozwoju, o tym projekcie z Ministerstwa Rozwoju, jeśli pozwolicie, zacytuję kilka z nich. Pani Magda pisze, dlaczego od przychodów, a nie od dochodów? Pani Magdo, nie wiemy dlaczego tak Ministerstwo Rozwoju zaproponowało. Pan Darek, 1200 zł dla jednoosobowej firmy to rozbójnictwo. Mowa o ZUS-ie oczywiście. Jeszcze inny. Reforma chyba skierowania do bezdomnych. Sam koszt życia to minimum 2000. Kto to niby pokrywa? Te zmiany to lobbying dużych firm po to, by nic się nie zmieniło. I jeszcze taksi w Gdańsku. Koszty stałe ZUS 1200, telefon i terminal około 110 zł, składka do korporacji 350 plus paliwo 1500, obrót miesięczny z kasy 5500 do 6500. Zostaje 2,5 do 3,5 tysiąca złotych. Jak się doliczy sumiennie amortyzację i bieżącą eksploatację, to zostaje czasem 2000, czasem 2500. To żadna rewelacja jak na własną działalność, pisze pan Kazimierz. I jeszcze jeden. Taki pomysł padł mi właśnie do głowy, jako osoba prowadząca jednoosobową firmę, płacę składki zdrowotne, ale z usług zdrowotnych nie korzystam, bo nie mam czasu na chorowanie, kiedy trzeba pracować. Może tak po roku przyjmowania składek ZUS ufundowałby mi urlop wypoczynkowy z tym przedsiębiorcą ze swoich skumulowanych składek. Tak dla zdrowotności, żeby odpocząć psychicznie, to kolejny głos słuchacza. I to, co jest istotne, od 15 lat prowadzę firmę i od 15 lat słyszę, że ZUS jest największym obciążeniem przedsiębiorców. Tylko słowa, od 15 lat politycy i dziennikarze biorą pieniądze o tym, żeby mówić, że z ZUS-em trzeba coś zrobić. Ja ten ZUS płacę coraz wyższy i ciągle słyszę, że trzeba coś z tym zrobić. I to jest prawda, bo ten słuchacz ma rację, on 15 lat pracuje, prowadzi firmę, ale wielokroć rozmawiamy, wielokroć słyszymy i wielokroć słyszymy także zapewnienia polityków, że coś z tym ZUS-em trzeba zrobić, ale nie da się. No to jest jakaś propozycja, tylko cały czas mówimy, że to jest propozycja dla tych chyba, którzy rozpoczynają działalność, którzy doprowadzają firmę do pewnego poziomu przychodów. To nie jest rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców.
Ale chociażby dla tych, którzy dzisiaj jeżdżą na taryfach, na pewno tak, bo im akurat to obciążenie związane z ZUS-em przy tych przychodach 5500, 6500 zł, to jak najbardziej pomoże, bo to już prawie, nie pamiętam w tej chwili tych kwot przy tych obciążeniach, ale to około 1000 zł mniejsze będzie obciążenie na ZUS, także to akurat dla tych osób nawet już pracujących na pewno będzie duże wsparcie i pomoc, a dla tych, którzy rozpoczynają, na pewno będzie impuls do tego, że w ich biznesplanie nie pojawi się tak wysoki koszt jak obciążenie na ZUS.
Mhm. Chociaż można powiedzieć, że te głosy, które pan przytacza, wskazują, że być może ten limit 5000 zł przychodu powinien być jednak wyższy. No bo jeżeli
a może nie od przychodów, a od dochodów?
No to byłoby bardziej skomplikowane.
Myślę, że tak. Przychód jednak jest tym bardziej policzalny.
Bardziej, że wiele firm nie wykazuje dochodu. Tych małych firm często nie wykazuje dochodu.
Mhm. Są też różne formy rozliczania tej działalności, bo albo mamy podatek liniowy, albo jesteśmy na pełne rozliczenie, albo jesteśmy na karcie podatkowej, a ZUS musimy płacić.
Ale z tych głosów słuchaczy, które napływają, to jednak one wskazują na to, że te obciążenia na ZUS, na ubezpieczenia zdrowotne, to jest jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi się oni borykają, ci przedsiębiorcy prowadzący no tą małą działalność gospodarczą, tak? Tak to należy rozumieć, panie Macieju?
No, można powiedzieć, że tak, tylko że z drugiej strony no jest to jednak obciążenie parapodatkowe, które jest związane z finansowaniem później świadczeń emerytalnych, które
i zdrowotnych.
Mhm. Więc no też nie można oczekiwać, że to jakby zniknie, tak? No bo wszyscy później chcą korzystać ze świadczeń, nawet jeżeli w danym okresie aktywności zawodowej nie chorują, to za chwilę być może ich coś takiego spotkać, a wszyscy będą przechodzili na emeryturę, więc no, trzeba mieć świadomość, że gdzieś źródła finansowania później tych świadczeń muszą być. Byłoby bardzo sensowne, gdyby to obciążenie ZUS-em było właśnie jakby dla tych mniejszych podmiotów narastające i trochę być może uzależnione od też zmienności przychodów, żeby nie stanowiło takiego sztywnego, stałego obciążenia, ale no w jakimś zakresie może występować. Natomiast myślę, że też ważne są to szersze uwarunkowania dla prowadzenia działalności, bo jeżeli komuś biznes się będzie rozwijał i będzie w stanie zwiększyć swoje obroty, przychody, to wtedy już ten ZUS nie będzie taki problematyczny.
Mhm. Marek Teus?
Dokładnie. Myślę, że dzisiaj on jest na pewno problematyczny, bo on występuje cyklicznie i dokładnie w takiej samej wysokości bez względu na przychody. Czyli ktoś nawet mający dzisiaj przychody 2 czy 3 tysiące złotych musi jednak zapłacić te 1200 złotych. To, co mówiłem chociażby o taryfiarze, bo to jest bardzo taki znamienny tutaj przykład, gdzie ludzie pracują dużo, a jednocześnie te obciążenia stałe są olbrzymie i ten 15-letni okres oczekiwania, że coś zostanie zrobione w tym zakresie. No nareszcie przynajmniej mamy pierwsze takie rozwiązania, które myślę, że dla tej grupy zawodowej na pewno jest to dobre rozwiązanie. Plus to, co mówimy dla tych, którzy rozpoczynają tą działalność. Nie jest to bariera, która by odciągała ich od rozpoczęcia tej działalności. Zresztą w ogóle, jeżeli mówimy tutaj o wsparciu państwa dla przedsiębiorców, no to, to jest od 20 paru lat się o tym mówi. I zawsze my jako przedsiębiorcy, jeżeli słyszymy, że będą różnego rodzaju działania mające nam pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej, to już oczywiście skóra na plecach nam cierpnie, bo to się z reguły negatywnie kończy. W tym akurat przypadku...
Tak?
W tym akurat przypadku jest nareszcie po tych kilkunastu latach pozytywne rozwiązanie. Może nie takie, jak wszyscy do
może
końca oczekiwali.
Może nie dla wszystkich satysfakcjonujące.
Ale, ale przynajmniej
rozumiem, że to jest jakiś tam krok w dobrą stronę, tak?
Tak.
Marek T., Maciej Dzierżanowski to gość audycji Ludzie i Pieniądze. Powiedziałem, że w sobotę jest Pomorski Kongres Obywatelski, kolejna edycja. Powiedziałem. No to porozmawiajmy o tym Pomorskim Kongresie Obywatelskim, bo na Politechnice Gdańskiej 8 kwietnia bardzo ciekawe tematy. Jak budować pomosty i przełamać lody. Ciekawe. Także na temat dokąd zmierza świat, bo cykl, bo w ogóle 10. Pomorski Kongres Obywatelski to Pomorze i Polska razem wobec trudnego świata. Dokąd zmierza świat, panie Macieju?
No, nie wiemy. Myślę, że gdybyśmy wiedzieli dokładnie, dokąd zmierza świat, to bylibyśmy bogaci, szczęśliwsi. Tego nie wiemy, natomiast jakby scenariusze są różne. Widać, że realizują się też takie scenariusze troszkę bardziej negatywne, w sensie chociażby zamykania się pewnych gospodarek narodowych, tendencji protekcjonistycznych. To tam mamy
Stany Zjednoczone
są przykładem, mamy Brexit, tak? Mamy szereg tego typu zawirowań, tak? Obecnie orędownikiem wolnego handlu i globalizacji okazują się Chiny, prawda? Które,
dla których to jest interes.
Które teraz jakby na tym korzystają, ale widać, że problemy pojawiają się w innych krajach wysoko rozwiniętych, więc tutaj jakby widać, że potencjalnie jest szereg zagrożeń. No wcześniej rozmawialiśmy o wysokości składek na ZUS. No tu też mamy jakby systemowy problem, że następuje proces starzenia się społeczeństwa, w związku z czym jakby mamy mniej ludzi na rynku pracy, czy tendencje są takie, że będzie mniej ludzi na rynku pracy, a więcej w wieku emerytalnym i to trzeba będzie też jakoś finansować. To jest jakieś obciążenie. Trzecia jeszcze taka tendencja, która też może niepokoić, no to dokonujące się procesy automatyzacji, które dotyczą już nie tylko produkcji, ale wchodzą w usługi, które też mogą jakby powodować to, że te rozwiązania, roboty i pewne automaty będą zastępowały pracę ludzką, co też będzie powodowało no, pewne napięcia na rynku pracy. Więc można powiedzieć, rzeczywistość jest no, być może trudniejsza i widać pewne zagrożenia, natomiast no, żeby radzić sobie z tą rzeczywistością, na pewno trzeba ją jakby dobrze zrozumieć, tak? Czyli na pewno warto jakby o tym rozmawiać. Myślę, że na kongresie będzie można jakby posłuchać o tego typu jakby tendencjach. No i warto przede wszystkim rozmawiać o tym, jak sobie radzić z pewnymi wyzwaniami. No i do tego potrzebny jest dialog, potrzebna jest współpraca, potrzebna jest dobra komunikacja, żeby zrozumieć wyzwania i szukać rozwiązań. Mhm. Ja powiem tak, taki przykład, który mi ostatnio uderzył. Ja już wspominałem, że my zajmujemy się tematyką innowacyjności i też w kontekście tej dyskusji ogólnokrajowej jest stawiane wyzwanie, żebyśmy jako kraj, jako przedsiębiorstwa przeskoczyli na wyższy poziom rozwoju, żebyśmy byli wyżej w łańcuchu wartości, żebyśmy byli w stanie kreować nowe rozwiązania, żeby tam pojawił się ten element innowacyjności. Ale do tego potrzebna jest współpraca. Potrzebna jest współpraca firm z naukowcami. I ja ostatnio organizowaliśmy takie spotkanie, gdzie muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, że firmy powiedziały, że nie, że z naukowcami to oni nie do końca widzą przyszłość poszukiwania tych rozwiązań.
A dlaczego?
Dlatego, że częściowo pokutują pewne stereotypy, które się wytworzyły w poprzednich latach i nie dostrzega się pewnych zmian też uwarunkowań. Uwarunkowań powodujących, że naukowiec ma teraz większą motywację do tego, żeby wejść w współpracę z firmą, a firma z pewnością może skorzystać na wiedzy tego naukowca w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Natomiast poziom pewnej nieufności, zwłaszcza ze strony jakby biznesu w stosunku do naukowców, jest wysoki, prawda? Ale to jest jakby jeden
przedsiębiorcy obszar. Myślą, przyszedł naukowiec wyciągnąć ode mnie kasę po to, żeby przez kolejne lata robić jakieś badania, z których nie będzie pożytku.
No tak, tylko że tak jak mówię,
przepraszam wszystkich naukowców.
Zmieniła się sytuacja i teraz dysponentem tych pieniędzy na realizowanie prac badawczych będzie firma.
A to pan mówi o rozwiązaniach systemowych, tak?
Tak, mówię o rozwiązaniach systemowych i to się zmienia. I można powiedzieć, że warto wykorzystać taką szansę i jakby pozytywnie podejść do tego typu relacji. Ale jakby potrzeba takiej dyskusji.
A będziemy gospodarką jako Polska? Polska gospodarka będzie innowacyjna? Znaczy, nie wiem jak zdefiniować słowo, bo pewnie dyskusja co znaczy innowacyjność. Można by było przeprowadzić godzinną dyskusję, jak rozumieć innowacyjność, tak? Ale w tych zamierzeniach, których pan wierzy w to, że za 5-10 lat polska gospodarka będzie gospodarką innowacyjną?
Tak, tylko uważam, że to wymaga też właśnie inwestowania w tą współpracę i w dialog pomiędzy sektorami różnymi, pomiędzy biznesem a nauką. Tutaj już wspominaliśmy dzisiaj nawet, że w Kościerzynie można wskazać na przykład firmy innowacyjnej, która rozwija automatykę, która obsługuje kurze fermy, prawda? Mhm. Więc to się dzieje, tak? Natomiast żeby to się jakby dalej rozwijało, to potrzebna jest wymiana myśli, inspiracji i dlatego ja mówię, że przedsiębiorca też może skorzystać chociażby w tym zakresie, pewnie na kontakcie z naukowcami. Natomiast te kwestie dialogu wracają też w innych obszarach, tak? No dużo się mówi o problemie kapitału ludzkiego, pracowników w firmach, tak? Po pierwsze jest, no zaczyna być rynek pracownika, ale też
już jest,
ale przedsiębiorcy no, cały czas narzekają, czy mają postulaty odnośnie tego, żeby absolwent szkoły przychodził do firmy z większym doświadczeniem praktycznym, lepiej przygotowany do wykonywania zawodu. Natomiast to się nie stanie, jeżeli na etapie edukacji nie będzie współpracy pomiędzy szkołami, organami prowadzącymi szkoły, a przedsiębiorcami, bo tylko w ramach takiej jakby współpracy i dialogu można doprecyzować takie modele kształcenia i też te elementy kształcenia praktycznego, żeby właśnie ten na wyjściu taki absolwent szkoły.
Ale pan mówił już o takiej niemalże praktycznej nauce zawodu, znaczy w tym sensie przygotowania do przyjścia do pracy, bo myśmy przed audycją rozmawiali, bo ja postawiłem taką ostrą tezę, jak to dziennikarz publicystyczny, że te wszystkie lekcje przedsiębiorczości to tak nie do końca mi się podobają, że to nie jest to, o co chodzi w lekcjach przedsiębiorczości. I wspomniał pan o tych szkołach, bo wydaje mi się, że tego, czego wy potrzebujecie jako przedsiębiorcy wobec, jakie macie wymagania wobec pracowników, ale także, żeby zostać przedsiębiorcą, to jest kilka takich cnót ludzkich, jak wytrwałość, jak męstwo, jak odpowiedzialność, tak? Takie cnoty, jak mówię, jeśli komuś nie odpowiadają cnoty chrześcijańskie, to niech odwoła się do cnót Arystotelesa i do cnoty męstwa i innych tam są doskonale opisane, ale tego oczekujemy wy oczekujecie od pracowników i taki człowiek, który ma tego typu cnoty, może zostać dobrym przedsiębiorcą, więc problem zaczyna się jeszcze na etapie pewnie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej zapewne, że nie kształci się tych takich zwykłych cnót ludzkich. Ale to o szkoleniu chciałem zapytać o innowacyjną gospodarkę Marka Teusa. Pan wierzy, panie Marku, że my za 10 lat będziemy innowacyjną gospodarką?
Ja wierzę, dlatego że te zmiany, które zachodzą w Polsce, to co obserwujemy od prawie 28 lat, to jest ogromny skok do przodu. To, co się działo na początku lat 90., na początku 2000, a to, co dzisiaj mamy, jak mamy świetnie wyszkolonych młodych ludzi, coraz więcej patentów, coraz bardziej wartościowych patentów. One są wdrażane już w różnych przedsiębiorstwach na różną skalę. To od małych firm po duże firmy. dużo ciekawych rozwiązań organizacyjnych i myślę, że to sumarycznie na pewno da nam tą szansę, że ta gospodarka innowacyjna będzie bardziej widoczna niż jest to obecnie w Polsce. Jeszcze wracając do tego, w którą stronę ten świat zmierza, to ja oprócz tego zamykania się gospodarek, to zwróciłbym na jedną uwagę.
To protekcjonizm.
Bardziej zamykanie się społeczeństw.
Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale rozmawialiśmy o Kościerzynie, mówiliśmy o tym, że burmistrz Kościerzyn wspiera lokalnych przedsiębiorców. Przecież to jest protekcjonizm, to nie jest wolny handel, tak? A mamy pretensje do Stanów Zjednoczonych, że oni będą się martwić o własnych przedsiębiorców.
Myślę, że to nie jest aż taki duży problem. Dużo większym problemem to jednak właśnie zamykanie się społeczeństw, ograniczanie przepływu ludzi. To, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata, będąc już w Unii Europejskiej, to, co nam się wszystkim podobało, że mogliśmy swobodnie przemieszczać się po całej Unii bez rewizji, bez okazywania paszportów. Mogliśmy zmieniać miejsce pracy, zamieszkania. To, co jakby powoli, takie są te sygnały bardzo wyraźne, z wyjściem chociażby Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i wszyscy dzisiaj się zastanawiamy, jak to wyjście Wielkiej Brytanii, jak negatywnie będzie wpływało chociażby na nasze dotychczasowe życie, bo wbrew pozorom to, co my robimy dzisiaj w Polsce, to tego typu działania i zamykanie się społeczeństw będzie miało duże znaczenie i dla gospodarki, jak również przede wszystkim do takiego zaufania pomiędzy poszczególnymi narodami. I to może
to jest prawda, tylko że
być takim
Brexit jest odpowiedzią na coś, tak? Mhm. Brexit to nie jest tak, że wymyślili sobie, że wychodzimy, bo nam coś uwiera. To była odpowiedź na pewien ciąg zdarzeń, który był w Unii Europejskiej.
Ja już tylko mówię ogólnie, że te zamykanie już nie szukając jakby powodów i przyczyn, to zamykanie się społeczeństw będzie bardzo dużym ograniczeniem i wyzwaniem również dla później rozwoju gospodarki, czy wprowadzania różnych innowacyjnych rozwiązań, chociażby w gospodarce polskiej. I tu uważam, że globalnie na pewno tak, natomiast w Polsce myślę, że daj Boże, że te wszystkie zmiany prawne, które dzisiaj odbywają się w Polsce, nie będą miały zbyt dużego przełożenia na gospodarkę, przynajmniej do tej pory aż tak dużego obciążenia tej gospodarki tymi różnymi normami prawnymi nie ma. Zobaczymy, co dalej.
Kongres Obywatelski w najbliższą sobotę. Radio Gdańsk ma nad nim patronat. Rozpoczyna się o godzinie 11 na Politechnice Gdańskiej, a Państwo piszecie o ZUS-ie, o ubezpieczeniach zdrowotnych. Mnóstwo tych SMS-ów przychodzi. ZUS jest bardzo dużym obciążeniem. Prowadzę małą firmę usługową, jest to dla mnie ogromne, duże wyzwanie, pisze pan Adam. Mnóstwo. Nawet o walce z ZUS-em jest pomysł, że wystarczy założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i potem trochę...
ZUS-u nie lubi, ani emeryci, ani przedsiębiorcy.
Ale to jest jednak ważny temat. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Marek Teus, właściciel sieci handlowej Merkus, i Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, byli gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. Dziękuję panowie bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i również zapraszam na kongres.